Dzień dobry. Słuchacie Państwo podcastu Polityki Insight Energia do zmiany. W naszej audycji opowiadamy o najważniejszych wiadomościach z sektora energetycznego, omawiamy zmiany regulacyjne i najnowsze trendy technologiczne. Z naszymi gośćmi dyskutujemy o konwencjonalnych i odnawialnych źródłach energii oraz o polityce polskiej i europejskiej. Mierzymy się też z tematem zmian klimatycznych i tego, jak wpłyną one na nasze życie. Nazywam się Robert Tomaszewski i zapraszam na dzisiejszą audycję. Polityka energetyczna rządu Donalda Tuska jest oparta na trzech filarach. Ministerstwo Klimatu odpowiada za regulację i przygotowuje politykę energetyczną. Ministerstwo Aktywów Państwowych nadzoruje państwowe spółki i ich plany w zakresie dekarbonizacji. A Ministerstwo Przemysłu odpowiada za dialog z branżą górniczą i docelowo ma kreować politykę dotyczącą surowców energetycznych. Dziś wszystkie te ośrodki władzy znajdują się w kryzysie przez problemy swoich szefów. Paulina Henning-Kloska okupuje listę ministrów mających zostać poddanych rekonstrukcji. Borys Budka ma podobno szykować się do startu w wyborach europejskich. A Marzena Czarnecka daje wywiady do prasy, po których spółki energetyczne tracą miliardy na giełdzie. Dziś wspólnie z Julią Cydejko i Dominikiem Brodackim spróbujemy nakreślić perspektywy rysujące się przed poszczególnymi aktorami tego energetycznego dramatu i zastanowić się, dokąd nas to wszystko zaprowadzi. Zapraszam na podcast. Drodzy, zacząłbym od Marzeny Czarneckiej. Na początek chciałbym was zapytać, jak oceniać eksperyment pod tytułem Ministerstwo Przemysłu? Czy mamy nową wartość dodaną, ambasadę rządu na Śląsku, czy może jeszcze coś innego?
No, my trochę swoje wątpliwości w tym zakresie, od których zacząłeś, wywodzimy z dwóch procesów. To znaczy, pierwszy jest taki, że rzeczywiście tworzenie tego resortu przebiega bardzo wolno. Ten proces trwa już wiele miesięcy. Wciąż nie mamy wiceministrów przemysłu, więc Marzena Czarnecka trochę działa jak taki samodzielny organ, co ciężko obecnie oceniać, na ile to wpływa na jej efektywność, no ale należy to odnotować. A drugi proces to kolejne wypowiedzi Marzeny Czarneckiej, które są dosyć kontrowersyjne z punktu widzenia interesu spółek energetycznych, jak i potrzeb transformacji polskiej gospodarki. Tu mam na myśli przede wszystkim zeszłotygodniowy wywiad, którego Czarnecka udzieliła Rzeczpospolitej, stwierdzając w nim, że należy odejść od zaproponowanej w czasach rządów PiS koncepcji utworzenia Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego i skupić się na innej koncepcji, w ramach której kopalnie byłyby przypisane do poszczególnych elektrowni węglowych, które to elektrownie węglowe pozostałyby w grupach energetycznych, ale jakoś tak głęboko ukryte, tak że cały ten proces mógłby być przeprowadzony w zgodzie z prawnikami, z bankami, które finansują działalność spółek energetycznych. To wywołało naprawdę szok w branży energetycznej i katastrofę, jeżeli chodzi o notowania giełdowe spółek energetycznych. Ich kapitalizacja giełdowa zanurkowała w dół. Sprowokowało to tego samego dnia reakcję ministra Borysa Budki, o którym jeszcze będziemy rozmawiać. Budka zaczął prostować wypowiedź ministrów. No i pojawiły się spekulacje, że Czarnecka mogła trafić na krótką listę tych ministrów, którzy po wyborach europejskich zostaną zdymisjonowani. O tym, czy do tego dojdzie, to tego nie wiem. Obecnie, wbrew tym spekulacjom, ja bym nie spodziewał się tego, że ona pożegna się ze stanowiskiem. Natomiast mamy do czynienia z takim momentem zawieszenia i krótko mówiąc, jeżeli celem stojącym za powołaniem resortu przemysłu na Śląsku było załatwianie spraw Śląska bliżej Śląska, to ja na razie nie widzę tego efektu. To znaczy rzeczywiście w tej warstwie retorycznej Czarnecka próbuje przedłożyć interes Śląska nad interes transformacji reszty kraju, w tym spółek energetycznych. Natomiast to głównie powoduje kłopoty i sprawia, że rzeczywiście zastanawiamy się, co z nią dalej będzie.
Dla mnie problem wynika z tego, że Ministerstwo Przemysłu powstaje właśnie na Śląsku i w swoich kompetencjach ma sektor górniczy i sektor energetyczny poniekąd przez to także. Przez co stworzenie resortu, w którym w nieproporcjonalny sposób ten sektor wydobywczy nie byłby faworyzowany, jest zadaniem niezwykle karkołomnym. Zadaniem, w którym ministerka Marzena Czarnecka moim zdaniem jeszcze trochę się nie odnalazła. Kiedy ona obejmowała to stanowisko, ja spodziewałam się, że będzie ministerką dosyć silną, z silnymi politycznymi patronami, właśnie przede wszystkim Borysem Budką, też z bardzo dobrymi koneksjami na Śląsku, po prostu w regionie. To jest rzeczywiście osoba ciesząca się na Śląsku szacunkiem i znająca też ten sektor gospodarczy i właśnie sektor energetyczny, ale ostatnie tygodnie pokazały, że Czarnecka w tym dialogu, który rzeczywiście prowadzi, który jest dosyć żywy, przede wszystkim ze związkowcami górniczymi i hutniczymi, cały czas szuka jakiegoś balansu i jakiegoś takiego złotego środka między interesami regionalnymi, a taką szerszą polityką rządu.
Czarnecka rzeczywiście nie może zaliczyć tych ostatnich tygodni do najlepszych, jeżeli chodzi o jej pozycję polityczną. Te jej wypowiedzi, no szczególnie te dla Parkietu i Rzeczypospolitej, były naprawdę dosyć nieprzemyślane i wywołały też reakcje, w których ona już sama nie mogła kontrolować, bo wyprzedaż akcji energetyki bardzo szerokim echem rozniosła się po całym rynku i wywołała lawinę komentarzy i pytań, czy w ogóle rząd kontroluje te procesy, czy ma jakiś pomysł. Tutaj odpowiedź jest niestety cały czas negatywna. Wydaje mi się, że Czarnecka jest w bardzo trudnym momencie budowy takiej wiarygodności swojej osoby jako ministerki przemysłu na Śląsku. Ona musi przez ten najbliższy czas pokazać górnikom, ale też przemysłowi i sektorowi ciężkiemu, że jest dla nich wiarygodna, że będzie broniła ich interesów, że nie będzie się oglądała na zdanie tej odklejonej od rzeczywistości warszawki, ekologów. Jest trochę takim Severusem Snape'em z Harry'ego Pottera, moim zdaniem. W sensie, że teraz mamy taki moment, że jest takim negatywnym bohaterem, który tutaj próbuje spowolnić transformację, przekierować wszystko na to, żeby te złe, czarne moce jednak zwyciężyły. A na końcu być może tak będzie, nie wiem, ale okaże się, że było to podyktowane tym, żeby tą transformację właśnie przeprowadzić w taki uporządkowany sposób. I tutaj ostatnie zdanie mojego wytłumaczenia, czemu użyłem takiej metafory. Ja bym patrzył na tą sytuację na dwóch płaszczyznach. Pierwsza to jest jakby komunikacja i tutaj ten przekaz ze strony Czarneckiej jest taki rozwścieczający te środowiska progresywne. Łączmy energetykę z kopalniami, sprawiajmy, żeby transformacja była wolniejsza, spokojniejsza i tak dalej. Ale wydaje się, że jest to tylko taka maska, która ma sprawić, że ten rząd zbuduje się jakoś we wiarygodności w dialogu z branżą górniczą i będzie de facto realizował całą tą politykę PiS-u, która była realizowana przez ostatnie 8 lat, czyli na powierzchni bronimy węgla, walczymy o to, żeby został z nami jak najdłużej, a pod powierzchnią staramy się w miarę możliwości restrukturyzować ten sektor, zamykać te kopalnie, zamykać węgiel. No i Czarnecka wydaje się, że właśnie próbuje wejść w tą rolę. Na nasz taki gniew, kiepska ocena, negatywne emocje, które są związane z jej wypowiedziami, buduje ją chyba na Śląsku, tak? Znaczy sprawia, że ona się staje wiarygodnym partnerem dla tych górników.
I ja mam takie wrażenie, to znaczy jak rozmawiam z górniczymi związkowcami, to rzeczywiście tak jak sobie to porównuję z poprzednimi ministrami do spraw górnictwa, to tutaj jest pewien kredyt zaufania, oni oficjalnie lub mniej oficjalnie udzielają poparcia jej pomysłom, a dla kontrastu, jeżeli rozpatrujemy to tylko w tej warstwie retorycznej, wypowiedzi progresywnych polityków, takich jak Urszula Zielińska, która na przykład wzywa do odejścia od gazu albo zapowiada osiągnięcie przez Polskę 90% redukcji, czy poparcie dla Polskę celu unijnego na 2040 rok, no to te wypowiedzi są wyśmiewane na Śląsku. To znaczy one są nawet nie traktowane poważnie, bo są odbierane jako pewien absurd, jakaś fanaberia, tutaj rzucam cytatami, a to właśnie Czarnecka ma tą pozycję osoby, która twardo stąpa po ziemi i reprezentuje sprawy Śląska. I to jest super, jeżeli celem utworzenia Ministerstwa Przemysłu było w jakiś sposób zbudowanie dobrych relacji na linii rząd-górnicy. Natomiast jeżeli celem było przyspieszenie transformacji, to ja tutaj sensu nie widzę. To znaczy nie widzę żadnych działań, które w sposób jakiś istotny miałyby zmienić dotychczasowe działania, także te działania, które były, tak jak powiedziałeś, realizowane przez poprzednią ekipę.
Premier Donald Tusk jest politykiem pragmatycznym i wypracowanie tej wiarygodności jego rządu na Śląsku na pewno jest jednym z jego priorytetów, ale ta wiarygodność ma też swoją cenę. Ceną wiarygodności Marzeny Czarneckiej w oczach śląskich górników, śląskich hutników mogą być na przykład wyższe ceny energii albo większy problem w przyszłości z tym, żeby te ceny dla przedsiębiorstw z innych gałęzi przemysłu albo dla gospodarstw domowych utrzymywać na satysfakcjonującym poziomie. No i dla mnie też ceną tej wiarygodności jest asertywność rządu w Warszawie w dialogu ze Śląskiem. Znowu wracam trochę do tej dysproporcji, to znaczy nie tylko w Polsce, ale też na samym Śląsku jest przecież dużo więcej przemysłu niż sam tylko ten sektor górniczo-hutniczy i te inne gałęzie pojęcie przemysłu trochę schodzą na dalszy plan ze względu na to konundrum trudności w pożenieniu wydobycia i generacji energii. Wydaje mi się, że Czarnecka dostała zadanie, któremu może nie sprostać i które zanim ona zacznie na dobre je realizować, może wypaść jej z rąk.
Dokładnie, tu się z tobą 100% zgodzę i to są moim zdaniem dwa zagrożenia, kończąc wątek Czarneckiej. Pierwsze zagrożenie jest takie, że Czarnecka po prostu przegrzeje. Powie coś takiego, że będzie musiała zostać usunięta z rządu, bo już sama wypowiedź o tym, żeby łączyć kopalnie z energetyką dana do gazety giełdowej, taki ruch i wskazówkę na przyszłość dały, że coś takiego może nastąpić. A drugi problem, no to jest oczywiście ustawa działała. To znaczy, jeżeli prezydent zawetuje tę ustawę, no to Czarnecka zostaje z niczym. Zostaje z ministerstwem wydmuszką, które może tylko i wyłącznie rozmawiać z górnikami, ale nic więcej tak naprawdę zrobić nie da rady, bo nie ma do tego zwyczajnie narzędzi. Więc do minister Czarneckiej na pewno w przyszłości i w następnych tygodniach będziemy wracać, ale porozmawiajmy teraz o Borysie Budce, wielkim politycznym sprzymierzeńcu ministerki przemysłu, który no, według medialnych spekulacji może trafić na listy do Europarlamentu. Jak oceniać dotychczasowy dorobek szefa MAP-u? No i tutaj oczywiście chyba trzeba zacząć od Orlenu, który był taką przegraną, bardzo dużą bitwą dla Budki, no bo to nie jego kandydat został szefem najważniejszej i największej spółki w Polsce. No i te pogłoski o tym Europarlamencie też jakoś specjalnie mu nie pomagają. Co z nim dalej będzie, waszym zdaniem?
No my słyszymy te pogłoski o tym, że Budka mógłby wystartować w wyborach europejskich. Już tak naprawdę od wielu tygodni, ale z początku ja osobiście nie dawałam im wiary, dlatego że Budka dostał jednak w przedziale ministerstwo dosyć sympatyczne, takie, które wiąże się z silną władzą, z możliwością obsadzania kluczowych stanowisk swoimi ludźmi. Budka jakoś nie odnajduje się w tej roli jako taki silny minister. Historia z Orlenem myślę, że to pokazała. Te nominacje, które przed konkursem orlenowskim widzieliśmy w państwowych spółkach energetycznych, też pokazały, że te najważniejsze stanowiska trafiają do doświadczonych menedżerów z rynku, osób bezpiecznych, bez takich oczywistych powiązań, na przykład z Borysem Budką albo w ogóle ze środowiskami politycznymi. Apogeum tej historii jest właśnie chyba wybór prezesa Orlenu, którym został Ireneusz Fąfara, menedżer popierany, jak słyszeliśmy, przez środowiska związane z Polskim Stronnictwem Ludowym. Wybór bardziej bezpieczny od faworyta tego konkursu, czyli Krzysztofa Zamasza, dyrektora polskiej Veolii, który prawdopodobnie byłby znacznie bardziej asertywnym prezesem Orlenu, takim, który nie wahałby się polemizować być może z Borysem Budką, pomimo że przecież ta relacja między nimi miała być dosyć bliska. Moim zdaniem Budka trochę rozczarował się tym ministrowaniem, a z drugiej strony wydaje mi się, że ta decyzja jeszcze nie zapadła, bo jego odejście do Europarlamentu oznaczałoby właśnie znaczne osłabienie ministerki Marzeny Czarneckiej. Ona wtedy cały czas miałaby jakichś politycznych sojuszników, czy też sojuszników w spółkach operatorskich na przykład, no ale jej polityczna pozycja znacznie była słaba.
Ja bym unikał oceniania danego ministra wyłącznie na podstawie tego, co udało mu się zrobić na tym gruncie politycznym. Podstawowym zadaniem Borysa Budki jest nawet nie tyle przepychanie tego czy innego kandydata na określone stanowisko. To jest oczywiście istotne, ale jego podstawowym takim ustrojowym zadaniem jest dbanie o interes spółek skarbu. I tu trochę wracając do Czarneckiej, no Czarnecka mu w ten interes dosyć mocno uderzyła, no bo spowodowała swoimi kolejnymi wypowiedziami, szczególnie tą jedną, no znaczące straty energetyki na giełdzie i dlatego Budka musiał zareagować i chronić podległe sobie spółki. Natomiast tak też porównując trochę obecną sytuację resortu aktywów z różnymi poprzednikami, czy to Ministerstwem Aktywów zarządzanym przez Jacka Sasina, czy jeszcze wcześniej z Ministerstwem Skarbu, ja tu nie widzę ognia. To znaczy, ja pamiętam, jak było tworzone Ministerstwo Aktywów bodajże w 2019 roku, to już całkowicie niezależnie od efektów tych działań, jakbyśmy je oceniali, no to tam już w pierwszych miesiącach rządzenia była rewolucja kadrowa w spółkach. Były powoływane kolejne zespoły, tutaj zespół Janusza Kowalskiego dotyczący kompleksowej reformy przepisów regulujących sposób zarządzania mieniem państwowym, naprawdę daleko idące i potrzebne wówczas zmiany. Tego tutaj nie ma. Ja nie widzę jakiejś wspólnej wizji tego, jak tymi firmami należy zarządzać, jakiejś wspólnej linii, a dla kontrastu PiS dosyć jawnie wykorzystywał spółki skarbu do tego, żeby realizować swoją politykę gospodarczą, swoją wizję państwa, Tutaj tego nie ma. Mam wrażenie, że to są takie indywidualne księstwa działające w jakiś sposób niezależny. Może to jest jakaś wizja gospodarcza obecnego rządu, ale ja bardziej bym się spodziewał tego, że to jest raczej efekt jakiegoś braku kontroli, takiej jakiejś wspólnej wizji, gdzie my w tym wszystkim, mam na myśli mienie państwowe, chcemy zmierzać.
Ja się z wami zgodzę, to znaczy ja mam tak, że nawet nie ma specjalnego znaczenia, czy budka trafi do tego europarlamentu, czy nie, bo już same plotki o tym, że taka możliwość jest rozważana, bardzo osłabiają jego pozycję. Jego funkcjonowanie w ministerstwie, tak jak my to obserwujemy, i rynek dało się poznać po tym, że te decyzje co do wymian zarządów, co do kierunkowych wskazań rzeczywiście były poprzeciągane, trzeba było na nie długo czekać, nie ma takiego poczucia ogarnięcia całej tej sytuacji i mieliśmy tego kwiatki w postaci czy to wypowiedzi Czarneckiej, czy też na przykład konferencji Dariusza Marca, prezesa PGE, który no, strącił od razu pytania o pomysł wydzielenia aktywów dystrybucyjnych z grup energetycznych, a Budka był jedną z tych twarzy tego pomysłu, który był promowany przez Koalicję Obywatelską w czasie kampanii wyborczej. Więc rzeczywiście jest takie wrażenie no, nieogarnięcia, niekontrolowania i na pewno korzysta na tym Marcin Kierwiński, na którego w tej sytuacji zaczyna się coraz więcej menadżerów, działaczy orientować, jako na tą osobę, która być może kiedyś zastąpi Budkę w fotelu szefa MAP-u i silnego polityka, którego poparcie gwarantuje wejście na wysokopłatne stanowiska w spółkach skarbu. Więc trochę Budka na własne życzenie się zmarginalizował. Pewnie też wynikało to z takiej kalkulacji, żeby podchodzić do tych spraw bardzo ostrożnie, bo łatwo wejść na minę, bo mieliśmy ministrów aktywów, którzy mieli świetne pomysły, ogień w oczach i potem kończyli na śmietniku polityki. Patrz Dawid Jackiewicz na przykład. Sądzę, że rzeczywiście to zadanie nie było łatwe, no ale zobaczymy, czy szef MAP-u wyląduje w Strasburgu i Brukseli, czy jednak zdecyduje się zostać w Warszawie.
No ale jeżeli to się wydarzy, to znaczy, że będzie nowy minister aktywów i doświadczenie uczy, że to zwykle jest taki asumpt do tego, żeby przeprowadzać kolejne zmiany w spółkach skarbu, więc na miejscu tych menadżerów, którzy już zostali powołani, bacznie obserwowałbym ten proces, no co oczywiście następowałoby ze szkodą dla tych spółek.
Pora na trzeci filar, czyli Ministerstwo Klimatu i Paulinę Henning-Kloskę, której poświęciliśmy niedawno oddzielny podcast, więc nie będziemy bardzo głęboko wchodzić w te uwarunkowania pozycji politycznej ministerki klimatu, ale oczywiście ostatnie tygodnie wprowadziły tutaj kilka ciekawych zmiennych. Mieliśmy wybory samorządowe. Paulina Henning-Kloska nie zniknęła z tej listy ministrów do rekonstrukcji, ale wydaje się, że wyniki tej lokalnej elekcji mogły jakoś wzmocnić jej pozycję. Na pewno widzimy też konsolidację działaczy Trzeciej Drogi wokół jej osoby. Było też spotkanie, o którym poinformowana została opinia publiczna między ministerką klimatu i premierem Tuskiem, na którym to żadne zarzuty pod jej adresem miały nie zostać sformułowane. Szybkie pytanie do was, jak oceniacie jej bieżącą pozycję polityczną? Co wyniknie z tej ustawy prądowej, która cały czas spada z Komitetu Stałego, no i która może w jakiś sposób zaważyć na jej politycznym losie?
Pewną niespodzianką były wyniki wyborów samorządowych. Mam wrażenie, że i Koalicja Obywatelska, i Polska 2050 były trochę zaskoczone tym, jak wyszły z tej układanki, bo oba ugrupowania w gruncie rzeczy osiągnęły wynik niezbyt zadowalający. Każda z partii koalicyjnych, kiedy przygląda się sama sobie, ma powody do niezadowolenia, ale paradoksalnie koalicja jest dzięki temu wzmocniona, dlatego że poszczególne ugrupowania lepiej rozumieją to, jak dalece zależą od siebie nawzajem i to, że nie poradziłyby sobie bez tej koalicji. Koalicja jest niezbędna do tego, żeby poparcie społeczne, sumaryczne, było w dalszym ciągu takie wysokie. I w związku z tym wydaje mi się, że o ile pozycja Pauliny Henning-Kloski nie wzrosła po wyborach samorządowych, to nie jest tak wyraźnie słabsza od pozycji innych ministrów w rządzie odpowiedzialnych za energetykę. Dzięki czemu w ostatecznym rozrachunku Henning-Kloska trochę zyskuje. Natomiast jeśli chodzi o ustawę o cenach energii, to my rzeczywiście słyszymy z kilku źródeł, że ona została przełożona na po drugiej turze wyborów samorządowych i to ma być rozwiązanie, zgodnie z naszymi przesłuchami, które jest na rękę zarówno Koalicji Obywatelskiej, jak i Polsce 2050. Więc tutaj też się znalazł jakiś wspólny mianownik, no bo i Polska 2050 walczy o prezydentkę Wrocławia, we Wrocławiu z Jackiem Sutrykiem, Pawlikiem walczy Izabela Bodnar i Koalicja Obywatelska walczy o prezydentów w kilku miastach. Tutaj najważniejszym wyścigiem jest, zdaje się, Kraków, gdzie Aleksander Miszalski nieoczekiwanie zdobył przewagę nad Łukaszem Gibałą i rzeczywiście ma duże szanse na tę krakowską prezydenturę. To jest łakomy kąsek dla Donalda Tuska, w związku z czym ta niewątpliwie kontrowersyjna ustawa będzie musiała poczekać na lepsze czasy.
Z tymi ministrami klimatu, energii, jak to się drzewiej nazywało, to zwykle jest tak, że nigdy nie są tak słabi, jak się mówi, ale też nigdy nie są tak mocni, jakby rynek chciał i oni sami by chcieli. To jest tak trudny resort, że okazja do różnych potknięć na drodze jest cała masa. I tak jak już rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu, to też nie jest tak, że Paulina Henning-Kloska popełniła jakieś rażące, kardynalne błędy, czy to w zarządzaniu tym resortem, czy w sposobie uprawiania polityki, z wyjątkiem oczywiście afery wiatrakowej z początku kadencji. Natomiast gdybym miał się zakładać, to nie stawiałbym na to, że ona straci to stanowisko w najbliższych tygodniach, czy nawet miesiącach. Po pierwsze dlatego, że o ile Donald Tusk mógłby, próbując wykorzystywać swoją pozycję, doprowadzić do jej dymisji, to nie za bardzo widzę sensu w tym działaniu, tak czysto politycznie rzecz ujmując. I też nie za bardzo wiem, kto miałby ją zastąpić. Wiem, że zaraz o tym porozmawiamy, no ale wydaje mi się, że to wymagałoby generalnie zmiany całej koncepcji czy kształtu po prostu administracji energetycznej w nowym rządzie. Bo zwykle jest ten problem, że ta ławka rezerwowa potencjalnych ministrów klimatu czy tudzież energii jest po prostu bardzo krótka, także biorąc pod uwagę, jak ciężki jest to resort, a jak pilne działania są konieczne do podjęcia.
Tak, ja mam tak, że rzeczywiście te ostatnie dni i tygodnie wzmocniły pozycję krótkoterminowo Henning-Kloski. Tutaj te wybory były szczególnie ważne, żeby odnotować tą podmiotowość trzeciej drogi w koalicji rządowej. Sama Koalicja Obywatelska nie wyprzedziła PiSu, więc to też nie daje takiego wolnego pola do działania Donaldowi Tuskowi, jeżeli chodzi o te personalne przetasowania. Having said that, wydaje się, że jednak średnioterminowo tutaj ta ustawa prądowa i ustawa wiatrakowa będą miały kluczowe znaczenie. Znaczy, jeżeli się okaże, będziemy mieli powtórkę z grudnia, moim zdaniem nie będzie żadnych skrupułów, żeby Tusk się pozbył Henning-Kloski z rządu. Natomiast jeżeli będą te projekty, będą one różnie przyjmowane, ale nie będzie wielkiej afery, wówczas Henning-Kloska w tym rządzie po prostu pozostanie. Tu postawmy kropkę, jeżeli chodzi o Ministerstwo Klimatu. Mamy w tym oceanie energetycznego chaosu w miarę stabilną wyspę, którą jest Maciej Bando, czyli rządowy pełnomocnik do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej. Jest on w ostatnich tygodniach na pewno urzędnikiem, który nie wychyla się bardzo, nie jest krytykowany za swoje działania. No tymczasem wymienił zarządy spółek przesyłowych, siebie widzi w Ministerstwie Przemysłu, bo teraz akurat funkcjonuje w Ministerstwie Klimatu i ewidentnie gra na to, żeby móc dołączyć do resortu Czarneckiej. No i tutaj krótkie pytanie do was, co go czeka i jak oceniacie jego dotychczasowe osiągnięcia?
Maciej Bando jest przede wszystkim zestawiany ze swoimi poprzednikami, w tym głównie Piotrem Naimskim, którego przewagą w tym zestawieniu jest to, że on nadzorował operatorów w czasach, kiedy były realizowane wielkie procesy inwestycyjne. Obecnie one są częściowo kontynuowane, ale też rozumiem, że Maciej Bando ma po prostu mniej okazji do tego, żeby stawać na tym afiszu i jakoś chwalić się po prostu kolejnymi sukcesami, tylko skupił się na takim bieżącym zarządzaniu, wymianie prezesów, później kadr niższego i średniego szczebla. Jego rola w rządzie no, nie jest tak emocjonująca, tak pikantna, jak można byłoby się spodziewać. Tu chodzi po prostu o takie zwykłe, codzienne, pragmatyczne zarządzanie Gaz-Systemem, PSE, czy też polskimi elektrowniami jądrowymi, PERN-em. W związku z tym ja nie mam poczucia, żeby czekała Macieja Bando jakaś niesamowicie świetlana przyszłość, budowa dalszej pozycji politycznej, tylko po prostu takie ligowa szarzyzna.
Z drugiej strony Bando wyrasta na takiego może umiarkowanie entuzjastycznego, ale jednak rzecznika polskiego projektu jądrowego. Kilka razy zajmował stanowisko w sprawie projektu w Choczewie, ale też tematu drugiej lokalizacji elektrowni jądrowej. Widać, że jakoś stara się włączyć w debatę publiczną na ten temat, nie ucieka od tego tematu. Powiedziałeś, że jest spokojną wyspą, ale jest też taką wyspą trochę niecierpliwą. To znaczy Bando jest otwarty na przenosiny na wyprowadzkę do Katowic pod skrzydła Ministerstwa Przemysłu. Nie jest też tajemnicą, że w przeszłości blisko z Czarnecką współpracował choćby jako ekspert Platformy Obywatelskiej do spraw energetycznych. Czarnecka też taką ekspertką była i wspólnie pracowali między innymi nad programem energetycznym Koalicji Obywatelskiej. No i rozporządzenie, które przenosiłoby go do Ministerstwa Przemysłu, gdzieś tam zostało zamrożone. Słyszymy też, że Bando jest skonfliktowany z Pauliną Henik-Kloską. Nie za dobrze mu się układa w tym Ministerstwie Klimatu. Na powierzchni wydaje mi się, że widać rzeczywiście spokojne zarządzanie na co dzień spółkami operatorskimi, ale gdzieś tam pod powierzchnią da się wypatrzyć tarcia.
Moim zdaniem Bando jest wyjątkowo ważnym elementem tego całego układu, bo ma kilka takich asów w rękawie. Przede wszystkim nie jest zderzakiem. Nikt go nie rozlicza z zapowiedzi politycznych, nikt go na razie nie pyta o ceny energii. Może się skupić dzięki temu na pracy, na nadzorowaniu spółek przesyłowych, nad koordynowaniem projektu jądrowego. Druga sprawa, jest ekspertem, więc zna się na tym, co robi. Był prezesem URE, więc wie, co się dzieje w tym sektorze, nie musi się go uczyć. Ewidentnie dąży do tego, żeby tą Czarnecką, tak jak powiedzieliście, wesprzeć. No jest takim królem Teodenem, królem Rohanu, który chce ruszyć już na tą odsiecz do Minas Tirith, w którym uwięziona jest Marzena Czarnecka i czeka na tę odsiecz. Pytanie, czy mu się to uda? To jest oczywiście, nie znamy jeszcze odpowiedzi na to pytanie, czy ta odsiecz Rohanu nadejdzie i Gondor zostanie uratowany. Musimy jeszcze parę tygodni doczekać się wyniku tego, ale na pewno on w tym swoim spokoju i eksperckości będzie stanowił jakąś taką kotwicę do tego, żeby stabilizować tą politykę energetyczną. No dobrze, słuchajcie, przejdźmy w takim razie do podsumowania, bo opisaliśmy sobie poszczególnych tych aktorów tego energetycznego dramatu. No i pytanie oczywiście, co z tego wszystkiego wynika. Jesteśmy cały czas przed przyjęciem przez parlament ustawy o nowelizacji działów administracji, która ma zupełnie zmienić tą architekturę polityki energetycznej, wzmacniając Ministerstwo Przemysłu kosztem Ministerstwa Klimatu. Czy to pomoże? Chyba raczej nie, bo całe założenie polityki energetycznej, które widzimy autorstwa premiera, chyba zakłada taki podział tych kompetencji w ten sposób, żeby te resorty na siebie po prostu wchodziły, tak? To znaczy pozostawały w takim ciągłym i permanentnym konflikcie. No i pytanie, czy taką sytuację da się utrzymać przez dłuższy okres czasu, no bo jej plusem jest to, że rząd może mieć różne kanały rozmowy z różnymi grupami elektoratu, może rozmawiać z górnikami poprzez Ministerstwo Przemysłu, może rozmawiać z progresywnym elektoratem wielkomiejskim, bo ma Ministerstwo Klimatu i tą agendę przyspieszania transformacji. No ale z drugiej strony jesteśmy w jakimś niesamowitym bałaganie. Więc pytanie, czy my z tego bałaganu wyjdziemy, czy ten podział przetrwa, czy jednak zobaczymy jakąś zmianę i być może budowę jednego resortu transformacji energetycznej? Jak uważacie?
8 lat rządów Zjednoczonej Prawicy pokazało, że da się zarządzać polityką energetyczną poprzez konflikt i że da się w ten sposób w tym trwać i nawet tak osiągać jakieś tam mniejsze albo gorsze rezultaty. Ja nie spodziewałbym się tego, żeby to się zmieniło, ponieważ jest to efektywne narzędzie uprawiania w Polsce polityki. Choć oczywiście ze szkodą dla samej polityki energetycznej, bo to, co najbardziej boli w tym wszystkim, to brak takiego jednego ośrodka decyzyjnego, no, bo nim nie może być prezes Rady Ministrów. To jest za daleko i on ma za dużo innych tematów na głowie, żeby podejmować decyzje w obszarach, którymi na co dzień powinni zajmować się ministrowie. Więc krótko mówiąc, z mojego punktu widzenia, ta nowelizacja ustawy o działach i ten pomysł na kształt administracji jest trochę przepisem na spory kompetencyjne i często sprzeczne deklaracje, natomiast szukałbym właśnie odpowiedzi na pytanie o to, kto finalnie będzie tym wszystkim sterował.
To ja tylko króciutka polemika do twoich słów, bo mi się wydaje, że w czasie rządów Zjednoczonej Prawicy na początku mieliśmy do czynienia z bardzo silnym Ministerstwem Energii, które kontrolowało i regulacje, i spółki, i Krzysztofem Tchórzewskim, który rzeczywiście trzymał to wszystko w jednym ręku, a później mieliśmy tak naprawdę do czynienia z słabymi ministrami klimatu, którzy byli technokratami, Michał Kurtyka, Anna Moskwa, to nie byli pełnokrwiści politycy.
I to im wchodzono w kompetencje.
I to były słabe resorty, natomiast serce biło w mapie, tak? To znaczy tam były koncepcje NABE przygotowywane, koncepcje dekarbonizacji sektora, tam była rzeczywista władza, więc tam był przechył, tam nie było takiego rzeczywistego konfliktu między równymi wagowo graczami, ale właśnie ten przechył na rzecz nadzoru nad spółkami. Tutaj z kolei mamy raczej do czynienia z trójką w miarę słabych ministrów. Julia, co ty o tym sądzisz?
Mnie nieodmiennie zadziwia, że energetyka jest takim sektorem, w którym z jednej strony zarządzać jest bardzo trudno, jest tam cały szereg wyzwań i strasznie trudna transformacja do przeprowadzenia, a z drugiej strony różne ugrupowania polityczne się o to biją, wszyscy chcą tą energetyką kierować i trochę wszyscy chcą ten kotlet mieć na swoim talerzu. Wielokrotnie rozmawialiśmy o koncepcji zbudowania jednego silnego Ministerstwa Transformacji. Moim zdaniem to jest właśnie ze względu na mimo wszystko atrakcyjność sektora energetycznego jako obszaru do zarządzania cały czas political fiction. Póki mamy rządy koalicyjne, póty nie będzie pojedynczego ośrodka decyzyjnego dla energetyki. Z drugiej strony ja dostrzegam w tym scenariuszu, który teraz mamy, a nawet w tym, który ma się zmaterializować po nowelizacji ustawy o działach, jakieś zalety. Jakieś walory takiego jeszcze większego rozdrobnienia, no bo wtedy mamy dialog o priorytetach transformacji, który toczy się na wysokim szczeblu, na szczeblu Rady Ministrów, nie jest pochowany gdzieś w gabinetach tych departamentów w ramach jednego ministerstwa i trochę ukryty przed opinią publiczną, przed resztą rządu, tylko jest właśnie dialogiem wysokoprofilowym, co moim zdaniem przy odpowiednim sterowaniu i przy proporcjonalnej sile politycznej poszczególnych ministrów, a z taką sytuacją troszeczkę mamy teraz do czynienia, mimo że oni wszyscy są słabi, to jednak są mniej więcej na podobnym poziomie. Taka sytuacja może mieć swoje zalety.
To na koniec pokuszę się na taką małą prognozę. Znaczy, wydaje mi się, że ten układ, który mamy obecnie, i nawet po nowelizacji ustawy działowej, on przetrwa, ale nie będzie wieczny. Wydaje mi się, że po wyborach prezydenckich, jeżeli ten rząd oczywiście utrzyma się u władzy, będziemy mieli do czynienia z większą rekonstrukcją tego podziału w polityce energetycznej, jaki widzimy obecnie, i być może z budową jakiegoś dużego jednego resortu transformacji, na czele którego mógłby stanąć na przykład Andrzej Domański, obecny minister finansów, który rzeczywiście w przeszłości miał duże związki z różnymi elementami polityki energetycznej, do którego zawsze do tej polityki energetycznej jakoś ciągnęło. Ale tyle moja prognoza, intuicja. Zobaczymy, jak będzie. Będziemy to oczywiście Państwu relacjonować w cotygodniowych podcastach Energia do Zmiany. A ja Wam dzisiaj już dziękuję za rozmowę.
Dzięki.
Dziękuję.
Na dziś to wszystko. Na kolejny odcinek Energii do Zmiany zapraszam w przyszłym tygodniu. A zanim się ponownie spotkamy, posłuchajcie naszych innych audycji. Znajdziecie je w najważniejszych serwisach, m.in. Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts i na SoundCloudzie. W pole wyszukiwania piszcie po prostu Polityka Insight. Do usłyszenia.